Trzeci sektor.
Wojciech Kujał, dzień dobry. Kolejna audycja Trzeci Sektor przed nami, a z nami goście Elżbieta Żukowska-Wubienko, prezes Stowarzyszenia Ku Dobrej Nadziei. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I pan Marcin Owsiejczuk, wiceprezes Stowarzyszenia.
Dzień dobry.
Szanowni Państwo, przypomnijmy naszym słuchaczom, czym zajmuje się Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei, bo przy każdej takiej okazji staramy się naszym słuchaczom to przybliżać. Rodziny dysfunkcyjne, rodziny najuboższe, ludzie bezdomni, uzależnieni, to są ci, którym niesiecie pomoc.
Dokładnie tak. Przede wszystkim są to od wielu lat już osoby bezdomne. One stoją w centrum naszej pracy. Prowadzimy taki duży ośrodek dla osób bezdomnych, czy w kryzysie bezdomności, jak to się ostatnio coraz częściej mówi o takich ludziach. I na ten ośrodek składa się ogrzewania, jedyna w mieście noclegownia oraz jedyne w województwie schronisko dla osób z usługami opiekuńczymi.
Tak, to rzeczywiście szerokie pole do działania, ale też znajdujemy się w dosyć specyficznej sytuacji, bo epidemia koronawirusa to jest coś, co dotknęło każdą grupę społeczną. Tutaj każdy jest w jakimś stopniu zagrożony. Jak to jest w przypadku osób, którymi wy się opiekujecie, na przykład osobami bezdomnymi?
Ta grupa osób, którymi my się opiekujemy, jest faktycznie najbardziej, szczerze mówiąc, narażona na zarażenia, ponieważ wszystkie osoby w kryzysie bezdomności mają najczęściej już jakieś choroby. Są one bardzo różne, są to choroby płuc, są to choroby wewnętrzne, ale są też urazy, otwarte rany, złamania, operacje. Są to osoby już słabej kondycji i właśnie bardzo, bardzo narażone na choroby. Często te choroby nie są widoczne, ale no, są w nich. To jest pierwsza sprawa, czyli faktycznie to jest ta bardzo, bardzo słaba grupa społeczna ze względów zdrowotnych. Druga rzecz jest to taka, że te osoby to są osoby migrujące. Są to osoby, którym ciężko jest zatrzymać się w jednym miejscu, którego też tego miejsca nie mają, bo nie mają domu przede wszystkim, więc chodzą po różnych miejscach, po sklepach, po klatkach schodowych, po szpitalach, po parkach i ze względu na tą swoją migrację też są bardzo narażone na zetknięcie się z wirusem. Trzecia rzecz to jest taka, że są to osoby często z różnymi zaburzeniami psychicznymi i bardzo ciężko im też zrozumieć, co się w ogóle dzieje. Przede wszystkim informacja do tych osób dociera bardzo, bardzo późno. Jeżeli streetworkerzy chodzą po ulicach, to często te osoby mówią, że nie wiedzą, co się dzieje, ponieważ nie mają odbiorników telewizyjnych, ponieważ nie słuchają radia i jakieś dawkowe informacje, które do nich dochodzą, niekoniecznie te informacje są przyjmowane i lekceważą te informacje. Więc jest to grupa osób, która faktycznie jest bardzo, bardzo narażona.
Pewnie nawet nasi słuchacze zauważyli, że rozmawiamy w dosyć nietypowy sposób, ale z racji obostrzeń, jakie obowiązują również nas, rozmawiamy za pośrednictwem łączy internetowych. No a co mają zrobić osoby, które, jak pani powiedziała, są bezdomne i często przez cały dzień przemieszczają się z miejsca na miejsce? Czy wasze placówki i wasi pracownicy są przygotowani na to i mają środki do tego, aby tym osobom nieść pomoc?
To znaczy ja myślę, że żadna placówka, która pracuje z osobami bezdomnymi, nie jest przygotowana na tego typu wydarzenia. To znaczy, prowadząc ogrzewalnię dla osób bezdomnych, jest to miejsce otwarte przede wszystkim, czyli każda osoba bezdomna może wejść i wyjść. I z tego już punktu już jest nieprzygotowana do tego, żeby zamknąć się na 24 godziny czy na dłuższy czas i nie wypuszczać tych osób bezdomnych lub nie wpuszczać nowych osób bezdomnych. Moglibyśmy być na to przygotowani, jeżeli w mieście powstałaby druga placówka, do której te osoby bezdomne by mogły pójść w tym momencie, kiedy my się zamkniemy. Trzeba pamiętać, że w naszym ośrodku znajduje się praktycznie 100 osób. Jest to już liczba dwukrotnie większa od zalecanej, czyli tej 50, która jest zalecana. My owszem próbujemy na terenie ośrodka nie łączyć tych dwóch grup 50 osób, to znaczy na pierwszą 50 składają się osoby, które zamieszkują cały czas nasz obiekt, czyli to jest schronisko i noclegownia. Natomiast drugie 50 osób jest to właśnie ta 50 migrująca, czyli ogrzewalnia dla osób bezdomnych. Jest w naszej ogrzewalni grupa osób, które nie chcą wychodzić i zostaje, ale też jest takie gro osób, które trudno jest zatrzymać na miejscu albo powiedzieć im, nie macie z powrotem wstępu, jeżeli wyjdziecie. I w tym momencie, kiedy one wychodzą, bardzo ciężko nam jest je z powrotem przyjąć, ponieważ nie wiemy, gdzie przebywały, nie wiemy, co robiły. Środków dezynfekcyjnych nie mamy praktycznie, kończą się, a powinniśmy je udostępniać nie tylko i wyłącznie kadrze, ale także udostępniać je osobom, które wchodzą właśnie za każdym razem. To, co możemy zrobić, to jest mierzenie temperatury za każdym razem. Mierzymy temperaturę dosyć często, ale mamy tylko 2 termometry na 100 osób. Jest to też bardzo, bardzo mało. Nie mamy żadnych środków ochronnych, jeśli chodzi o odzież. Nie mamy żadnej odzieży ochronnej. Pracownicy przychodzą bojąc się, ale przychodzą, to znaczy każdy wie, że ma prawo nie przyjść. Jeżeli boi się przyjść i zarazić się faktycznie, no to ma prawo nie przyjść. My to zrozumiemy, jednak przychodzą zarówno pracownicy biurowi, jak i opiekunowie wszyscy. Próbujemy stosować odległość, próbujemy dezynfekować pomieszczenia tym, co mamy, no ale jest to dosyć ciężkie.
Czyli sytuacja, w której nawet bezdomny zgłosiłby do was podejrzenie, że mógł zostać zakażony, że czuje się nie najlepiej, nie jest sytuacją, z którą możecie sobie sami poradzić.
Mamy wyznaczoną izolatkę, ale do tej izolatki na razie wpuszczamy osoby nowe, które faktycznie dopiero do nas przyszły. My nie wiemy, gdzie one były. Próbujemy trzymać te osoby. No nie będziemy trzymać na pewno 2 tygodni w tej izolatce, bo jest to ten człowiek nie wytrzyma sam w tej izolatce. Natomiast kilka dni możemy taką osobę przetrzymać, mierząc jej temperaturę i po tych kilku dni wypuszczamy na salę ogólną. Jednak nie da się zupełnie tego odizolować, to znaczy osoby bezdomne nowe przychodzą nagle na teren, stykają się z naszymi osobami i nie można tutaj jakby zagwarantować, że ta nowa osoba, zanim trafi też do naszej izolatki, nie zarazi pozostałych osób. Ten budynek posiada 2 wejścia, więc jakby nie ma tego trzeciego wejścia, który powinien być prowadzić do izolatki, żeby faktycznie taką osobę odizolować. Więc zachowanie faktycznie takiej pełnej higieny i odizolowanie wszystkich od siebie, no jest to nierealne przy tym budynku.
A zdarzyło wam się już na przykład odesłać kogoś na badania albo takie badania przeprowadzić, podejrzewając, że ktoś jest najprawdopodobniej czy też może być zarażony koronawirusem?
Na szczęście nie mieliśmy takiego przypadku, to znaczy mieliśmy jeden przypadek, gdzie pan miał faktycznie podwyższoną temperaturę i wszyscy troszeczkę baliśmy się, co dalej. Na szczęście na drugi dzień już nie miał zupełnie temperatury, więc miał osłabienie też organizmu, trochę kasłał, więc dlatego te inne objawy też wystąpiły i dlatego mieliśmy jakieś tam minimalne podejrzenie. Natomiast na drugi dzień, tak jak mówię, nie było po tej chorobie śladu, po prostu był przemęczony, więc nie musieliśmy nigdzie interweniować. To, co my jeszcze zrobiliśmy, to wydrukowaliśmy każdej osobie bezdomnej taką karteczkę z telefonami sanepidu, z telefonami i z objawami, które może u siebie zauważyć. Jeżeli by poszedł gdzieś na miasto, mając taką karteczkę przy sobie i przeczytał, mam takie objawy, faktycznie występują u mnie, wiedziałby, gdzie zadzwonić w razie czego.
Czy i jakie potrzeby macie w tej chwili, w tej wyjątkowej sytuacji?
Potrzeb jest bardzo dużo, ponieważ nasz ośrodek nie był przygotowany na to, żeby 100 osób non-stop przebywało. To znaczy począwszy od tego, ile osób korzysta z toalet co chwila, spuszczając wodę, jak bardzo trzeba te toalety co chwila dezynfekować, czyścić, czyli brakuje nam środków do dezynfekcji faktycznie toalet, podłóg, do dezynfekcji rąk. Brakuje, nie mamy już zupełnie odzieży ochronnej. Brakuje nam oczywiście jedzenia. Przez ten tydzień ostatni jakoś dawaliśmy sobie radę. Weekend też był bardzo fajny, dlatego że białostoczanie bardzo nam pomagali w tym, żeby te osoby głodne nie chodziły. Natomiast boimy się już tego, że to wygasa. Wygasa ta pomoc, jeśli chodzi o posiłki i możemy mieć problemy. Miasto zaoferowało nam fantastyczną pomoc, to znaczy w postaci obiadów dla osób bezdomnych. Natomiast no, nie wszystkie osoby bezdomne, które są u nas, będą mogły korzystać z tych obiadów, ponieważ są pewne kryteria i jednym przysługuje, drugim nie. Dlatego potrzebujemy na pewno żywności dodatkowej dla tych osób, które nie kwalifikują się na tą pomoc żywnościową w postaci obiadów. Oprócz tego brakuje nam już podstawowych rzeczy, takich jak środki do dezynfekcji ran, jak środki opatrunkowe, ponieważ my jesteśmy jedynym miejscem, gdzie Straż Miejska i inne służby mogą przywieźć osobę, która ma na przykład otwartą ranę, jest skaleczona, czy ma gnijące rany, ma odmrożenia. To te osoby trafiają do nas. Nam brakuje już tych środków, żebyśmy opatrywali te osoby. Dzisiaj byłam zachwycona pomocą Białostoczan, ponieważ przywieźli nam nagle 40 glukometrów, których bardzo, bardzo nam brakowało, bo mamy bardzo dużo osób też chorych na cukrzycę i już nam nie mieliśmy pasków, nie mieliśmy glukometrów, więc jesteśmy tak pozytywnie nastawieni do tego, że jednak ta solidarność Białostoczan funkcjonuje i istnieje.
Jak wobec tego kontaktować się z wami, jeśli słuchają nas w tej chwili osoby, które no, chciałyby włączyć się w tę akcję pomocową i zaoferować wam czy to żywność, czy jakieś inne rzeczy, o których pani mówiła?
To przede wszystkim można dzwonić pod nasz telefon 500-191-198. Sporo osób też kontaktuje się przez Facebooka, bo mamy oczywiście swój profil na Facebooku Ku Dobrej Nadziei. No i też jest droga mailowa, nasz główny e-mail, czyli kudobrej@gmail.com. To są kanały, przez które można się komunikować i już nasi darczyńcy to robią, za co jeszcze raz serdecznie dziękujemy.
Oczywiście można wpłacać też wpłaty na konto stowarzyszenia lub po prostu, znając adres Grunwaldzka 76, przywieźć tą darowiznę, zadzwonić, zapukać do drzwi, opiekun wyjdzie i tą darowiznę przyjmie.
Czy wszystko to, co w tej chwili robicie a propos kontaktów z darczyńcami, to są działania, co do których potencjalni darczyńcy również mogą być pewni, że właśnie robicie to w taki sposób, aby nikomu nie zagrozić, jeśli chodzi o jego bezpieczeństwo zdrowotne?
Tak, to znaczy zachęcamy przede wszystkim darczyńców do tego, żeby najpierw uprzedzili nas, że przyjadą. Czyli wtedy, jeżeli taki darczyńca przyjedzie, on może wyjąć to z samochodu i już sobie odjechać, podchodzi wtedy opiekun i zabiera tą darowiznę, więc jakby nie ma tego kontaktu i nie ma narażenia osoby, która przyjeżdża i próbuje nam coś darować, do tego, żeby gdybyśmy potencjalnie byli zarażeni, żeby coś jej też zaaplikować w tym momencie. Także próbujemy zachować wszelkie środki ostrożności.
Organizacje pomocowe w tej chwili mają olbrzymi problem z działaniami, które były, no można by rzec, chlebem powszednim poprzedniego okresu, a więc różnego rodzaju akcje, zbiórki, kwesty. To się w tej chwili nie odbywa. Czy to oznacza, że bardzo dużym problemem jest w tej chwili pozyskiwanie tych darów?
Owszem, mając nawet na uwadze to, że odwołana została zbiórka żywności, która powinna się odbyć teraz w tym czasie, żywność, która trafiała do nas ze sklepów, była faktycznie dużym zastrzykiem pomocowym. Teraz tego zastrzyku nie będzie. Była to żywność przeróżna, począwszy od makaronów, kasz i mąki, cukry, oleje. To były takie podstawowe rzeczy do funkcjonowania. No tej pomocy teraz nie ma. Natomiast też łatwiej nam było nawet zbierać darowizny po sklepach. To, czego nam brakuje faktycznie, żeby zatrzymać teraz te osoby w pokojach, są to odbiorniki telewizyjne, ponieważ no, tak jak powiedziałam, tak to byśmy po prostu poszli do sklepów, złożyli jakieś podania, zadzwonili telefonicznie i dogadali się, czy możemy przyjść na spotkanie, opisując naszą sytuację. Teraz możemy to zrobić tylko mailowo i telefonicznie, niekoniecznie to działa. Więc faktycznie utrudnione jest zbieranie darowizn, pozyskiwanie ich, ale sam fakt, że teraz ta utrudniona jest kontakt z nami, jest utrudniony. To znaczy, jeżeli przedtem człowiek każdy mógł przyjechać i zobaczyć, wejść do ośrodka, zobaczyć na czym, jak ośrodek funkcjonuje, komu faktycznie to daje do ręki, no teraz takich możliwości nie ma.
Wobec tego spróbujmy stworzyć taką krótką listę tych najbardziej potrzebnych rzeczy, na które liczycie teraz ze strony darczyńców. Zacznijmy może od kwestii żywnościowych.
Posiłki najlepiej gotowe, czyli zrobione w domu, takie, których nie musimy już odgrzewać albo przygotowywać, tylko od razu posiłki gotowe, które możemy od razu dać podopiecznym. To jest pierwsza rzecz. Wszystkie środki chemiczne, higieniczne, higieny osobistej, szampony, płyny do kąpieli, płyny pod prysznic, to są rzeczy potrzebne. Potem zawsze męska odzież jest potrzebna, ponieważ my mamy bardzo dużo mężczyzn pod opieką, więc odzież męska. Odbiorniki telewizyjne, tak jak wspomniałam, po to, żeby zatrzymać te osoby u nas w ośrodku. Wszelkiego rodzaju gry planszowe, kolorowanki, kredki, to są też rzeczy, które są nam potrzebne.
Rzeczywiście paleta tych potrzeb jest bardzo szeroka.
Tak, oczywiście no, środki do dezynfekcji to jest taka podstawa. Tu kolega właśnie wspomina mi, że buty są bardzo, bardzo też potrzebne.
Wobec tego, jeśli mówimy o tych środkach, które możemy zaliczyć do tych materialnych, rzeczowych, ale też i materialnych, finansowych, no to jest to teraz chyba czas dobry, aby liczyć na 1% od rozliczających się z podatku dochodowego.
Oczywiście tak. Jeżeli ktoś jeszcze nie ma stowarzyszenia ani fundacji, którą lubi i zawsze im ofiarowuje 1%, my bardzo, bardzo zachęcamy do tego, żeby ten 1% oddać na osoby bezdomne, które faktycznie potrzebują pomocy. Bo pamiętajmy, że osoba bezdomna to nie jest osoba, która zasłużyła sobie na to. To coś się wydarzyło w tym życiu, że znalazła się na takim, a nie innym miejscu Są to najczęściej życiowe tragedie. To nie jest tak, że on sam sobie wybrał ten los.
Wobec tego jest okazja, aby wspomóc również podopiecznych Stowarzyszenia Ku Dobrej Nadziei. Jeśli mówimy o takich organizacjach i takich sytuacjach, to przyszło mi na myśl w pewnym momencie, że zapytam Państwa o to, jak minęła zima w działalności stowarzyszenia, ale coś mi się wydaje, że ona jeszcze tak naprawdę nie minęła.
Zima nie minęła, zima nas zaskakuje i ta pora roku nas cały czas zaskakuje, to znaczy kiedy już widzimy, że coś się dzieje, coś pięknie zaczyna rosnąć, faktycznie przychodzą przymrozki. Nasi podopieczni już w doniczkach, na parapetach posadzili sadzonki. To są to i pomidory, i papryka, i inne sadzonki po to, żeby już niedługo wysadzić w ogródku. No ale co chwila, kiedy już chcą wyjść do tego ogródka, zima zaskakuje. Nie było tej zimy, więc faktycznie naszych podopiecznych było mniej w ośrodku, mniej osób korzystało. Mimo wszystko, kiedy były te takie deszczowe dni, ośrodek nas pękał w szwach i w niektórych momentach na samej ogrzewalni, gdzie powinno być tylko 50 osób, było 70 parę, więc mimo bardzo łagodnej zimy i tak nasz ośrodek był cały czas potrzebny i przeładowany.
A te ostatnie mroźne noce pokazały pewnie, że takich miejsc noclegowych, czy takich miejsc, gdzie się po prostu można schronić w mieście, zwyczajnie potrzeba.
Potrzeba i tak jak powiedziałam, jest potrzebna jeszcze jedna ogrzewalnia, ona cały czas była potrzebna, ale w tym trudnym okresie, kiedy inne osoby chcą jakby trzymać się z daleka od innych ludzi i chcieliby tylko i wyłącznie być w ośrodku, jest potrzeba, aby powstała druga ogrzewalnia, do której będą mogły straż miejska, policja przywieźć osoby bezdomne takie z ulicy.
To przypomnijmy jeszcze naszym słuchaczom, ile osób potencjalnie można by zaliczyć w Białymstoku do osób bezdomnych?
Wie pan, to jest bardzo trudna rzecz, dlatego że według nas osób bezdomnych w Białymstoku jest ponad 500. Natomiast z liczby bezdomnych, z liczenia osób bezdomnych w zeszłym roku wyszło, że jest ich 300 parę. Dlaczego my mówimy, że 500 parę? Dlatego, że w naszych statystykach jest tyle osób. To znaczy mamy z imienia nazwiska każdą osobę, która się nie powtarza. Wymieniamy, licząc je, po prostu było ich w zeszłym roku ponad 500, a też osoby z innych jednostek, takie jak Caritas i Patronat, nie przychodzą do nas, więc my ich na pewno nie mamy na listach. No, około 500 osób na pewno jest.
Wydaje się, że to jednak bardzo dużo ludzi.
Tak, jest to bardzo dużo ludzi i ja cały czas jestem zaskakiwana nowymi osobami. Dziś kolejna osoba bezdomna została przyprowadzona do nas przez Straż Miejską, gdzie miała usztywnioną nogę, ponieważ ma połamane kolano, a podpierała się sztachetami. i nie miała kul po prostu. Powiedziała, że te kule ktoś ukradł i to jest osoba dla mnie zupełnie nowa. Zdaje się, bardzo długo już pracuję z osobami bezdomnymi i znam te osoby, a co chwila przychodzą nowe, zupełnie nowe twarze i ja sama się dziwię, ile tych osób jest.
I takim osobom niesie pomoc Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei. Bardzo Państwu dziękuję za to spotkanie. No i trzymam kciuki za serdeczność i serce Białostoczan, którzy zechcą podzielić się z Wami czy to produktami żywnościowymi, czy ubraniami, czy środkami czystości, a może nawet ktoś będzie mógł zaoferować telewizor.
Bardzo by było nam miło.
Serdecznie dziękujemy wszystkim dotychczasowym darczyńcom.
I liczymy na kolejnych. A gośćmi Polskiego Radia Białystok byli pani Elżbieta Żukowska-Bubienko, prezes Stowarzyszenia Ku Dobrej Nadziei i Marcin Owsiejczuk, wiceprezes Stowarzyszenia. Dziękuję raz jeszcze.
Trzeci sektor.